Panie Jezu, naprawdę Cię kochamy. Kochamy Cię i chcielibyśmy wylać na Ciebie naszą miłość. Panie, jesteśmy tu dzisiaj, bo masz w naszych sercach pierwszeństwo. Modlimy się, abyś także dziś uczynił to miejsce domem ucztowania, w którym przebywasz, w którym masz pierwszeństwo w całej naszej miłości. I Panie, kochamy też to, co leży Ci na sercu. Kochamy Twój Kościół i kochamy życie Kościoła. Kochamy życie Kościoła, którego pragniesz. Modlimy się, Panie, abyś za sprawą tej konferencji i tego dzisiejszego spotkania znalazł sposób, aby pójść z nami naprzód. Odzyskaj więcej z prawdziwego życia Kościoła. Po prostu jesteśmy tu przed Tobą. Chcemy siedzieć u Twych stóp, słuchać Twego słowa i otworzyć na Ciebie nasze serca, abyś Ty otworzył przed nami swoje. Panie, pragniemy tego samego, co Ty w tym wieku. Odzyskaj prawdziwe życie Kościoła ze względu na zbudowanie Twojego ciała. Amen. Dzisiejsze poselstwo nosi tytuł Jak biblijnie się spotykać i służyć, by budować ciało Chrystusa. Sądzę więc, że dobrze by było, żebyśmy na początek przeczytali wersety do tego poselstwa. Może zróbmy to tak. Siostry, czy mogłybyście znaleźć pierwszy werset z listy? List do Rzymian 15:16. List do Rzymian 15:16. Bracia, znajdźcie proszę werset z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. A następnie wszyscy razem przeczytamy kilka wersetów z listu do Efezjan. Tak więc, siostry, list do Rzymian 15:16. Zaczynajcie. Abym był sługą Chrystusa Jezusa dla pogan, trudzącym się kapłanem Ewangelii Boga, aby ofiara z pogan była godna przychylnego przyjęcia, będąc uświęcona w Duchu Świętym. Amen. Siostry, czy mogłybyście przeczytać ten werset jeszcze raz, trochę mocniej? I kładąc nacisk na to wyrażenie, trudzącym się kapłanem Ewangelii. Jeszcze raz, siostry, bardzo proszę. Abym był sługą Chrystusa Jezusa dla pogan, trudzącym się kapłanem Ewangelii Boga, aby ofiara z pogan była godna przychylnego przyjęcia, będąc uświęcona w Duchu Świętym. Amen. To wyrażenie, trudzącym się kapłanem Ewangelii, będzie dziś jednym z kluczowych wyrażeń. Bracia, list do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety 24 i 25. I bracia, podczas gdy będziecie czytali, połóżcie nacisk na te oto wyrażenia. Miejmy na uwadze siebie nawzajem, pobudzać siebie nawzajem i nawołując siebie nawzajem. Amen. Możecie zaczynać. I miejmy na uwadze siebie nawzajem, aby pobudzać siebie nawzajem do miłości i dobrych czynów, nie porzucając naszego własnego wspólnego gromadzenia się, jak niektórzy mają w zwyczaju, lecz nawołując siebie nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że przybliża się ten dzień. Zobaczymy dziś coś z życia Kościoła charakteryzującego się tym siebie nawzajem. Wszyscy razem przeczytajmy list do Hebrajczyków, list do Efezjan, rozdział 4, ale tylko wersety 11, 12, 15 i 16. 11, 12, 15 i 16. Ktokolwiek jest gotowy, czwarty rozdział z listu do Efezjan. I On sam dał niektórych jako apostołów, niektórych jako proroków, niektórych jako ewangelistów, a niektórych jako pasterzy i nauczycieli dla doskonalenia świętych ku dziełu posługi, ku budowaniu ciała Chrystusa. Werset 15, wszyscy razem. Lecz abyśmy trzymając się prawdy w miłości, wzrastali we wszystkim w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia, i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części sprawia wzrost ciała ku budowaniu samego siebie w miłości. Święci, na pierwszym spotkaniu podczas naszej konferencji nasz brat wprowadził nas w te wersety z Księgi Ezechiela z rozdziału 43. Mam nadzieję, że je pamiętacie. Począwszy od wersetu 10. Ty, Synu Człowieczy, opisz ten dom domowi Izraela, aby się wstydzili. Ty, Synu Człowieczy, opisz ten dom domowi Izraela, aby się wstydzili. Podczas tamtego spotkania nasz brat dzielił się głównie na podstawie wersetu 12 dotyczącego prawa tego domu. I to, co tu widzimy, święci, dotyczy odbudowania świątyni i tego, że lud Izraela miał zmierzyć siebie nie jedynie według prawa moralnego, lecz według prawa tego domu. Boży dom stał się swojego rodzaju normą, standardem. Wzór tego domu powinien im coś mówić, a oni powinni temu odpowiadać, czy też powinni mierzyć swoje codzienne życie według tego wzoru. To wszystko oczywiście to są dla nas typy, które w Nowym Testamencie pokazują nam, że Bóg ma dom i że istnieje prawo tego domu. I mam poczucie, że na tych kilku spotkaniach każde poselstwo, każdy plan stanowi opis, dalszy opis tego domu. My zaś musimy mierzyć samych siebie nie jedynie według prawa moralnego, lecz według prawa tego domu. Musimy mierzyć siebie według kwestii jedności. Musimy dopasować nasze życie Kościoła. Ja muszę dopasować swoje życie Kościoła do tego kodeksu. Było to niesamowite słowo na pierwszym poselstwie. Musimy się dopasować. Czy żyjemy zgodnie z tym kodeksem? Ze zwierzchnictwem Chrystusa, z prowadzeniem nas przez Chrystusa pod jedną głowę? Nie chodzi tu jedynie o Kościół, o coś obiektywnego, ale musimy sprawdzić, czy moje życie Kościoła i miejsce, w którym żyję, ma tę cechę, że każdy żyje pod zwierzchnictwem Chrystusa jako głowy. Także w naszej wspólnej koordynacji, w tak wielu różnych rzeczach, czy to między braćmi, czy w grupach poświęconych różnym służbom, kto jest głową? W jaki sposób podejmujemy decyzje? A następnie w betańskim życiu Kościoła, w domu ucztowania. Powinniśmy mierzyć siebie. Czy nasze życie Kościoła jest prawdziwym domem ucztowania? Czy miejsce, w którym jesteśmy, ma tę cechę? Tak wiele otwartych domów, a każdy z nich jest domem ucztowania, pełnym służby, wiernej służby, pełnym zmartwychwstania i pełnym wylewanej miłości. I na ostatnim poselstwie usłyszeliśmy kolejne wspaniałe słowo na temat społeczności. Na podstawie tego, czym dzielili się święci, wielu z nich już powiedziało, że otrzymali inne spojrzenie na kwestie społeczności. Niektórzy nawet świadczyli, mówiąc, miałem tym razem społeczność, ale nie było to moim nawykiem. Coś w tym stylu. Albo nie lubię mieć społeczności, uczę się mieć społeczność. Czy wiecie, święci, co to znaczy? Znaczy to, że nasze życie Kościoła nie jest według tego wzoru. Nie według tego wzoru, a więc w świetle Księgi Ezechiela powinniśmy się do pewnego stopnia wstydzić. Powinna nastąpić w nas reakcja, która w naszym rozpaczliwym stanie przyprowadzi nas do Pana. Panie, chcę tego, czego Ty chcesz. Święci, nie możemy mierzyć siebie według jakiejkolwiek zdegradowanej sytuacji. Musimy mierzyć siebie według normy słowa, według wzoru, projektu, który mamy przed sobą w Piśmie Świętym. I jeśli mamy mówić o życiu Kościoła, o prawdziwym życiu Kościoła, w końcu musimy mówić o spotkaniach Kościoła i o służbach w praktycznym życiu Kościoła. Spotkania to naprawdę praktyczny wyraz Kościoła. Gdybyśmy mieli Kościół, w którym nie ma spotkań, co by to było za życie Kościoła? W sumie to poznaliśmy taką grupę w Filadelfii. Wydaje mi się, że święci w Filadelfii zakupili swoją pierwszą salę spotkań od grupy, która nie miała spotkań. Ale my mamy spotkania. Mamy wiele spotkań. Niektórzy mogą wręcz pomyśleć, że mamy ich zbyt wiele. Ale święci, pytanie brzmi, czy nawet nasze spotkania, czy odpowiadają one temu projektowi, temu standardowi, tej normie, czy odpowiadają prawu tego domu? W Ewangelii Mateusza 18:20 mamy obietnicę. Pan powiedział w tym wersecie, że gdzie zbiorą się dwaj lub trzej, tam ja jestem pośród nich. To obietnica, to wspaniała obietnica. I Pan jest łaskawy, kiedy wierzący zbierają się razem. Ale czy te spotkania odpowiadają, nawet z Pańską obecnością, czy odpowiadają prawu tego domu w świetle Nowego Testamentu? Bo zgodnie z tym, co zobaczymy w tym planie, każde spotkanie, bez względu na jego wielkość, powinno służyć budowaniu ciała Chrystusa. Każde spotkanie. I wiecie, rok 1984, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że był to punkt o przełomowym znaczeniu w historii pańskiego odzyskiwania. W 1984 roku brat Lee ukończył studium życia Nowego Testamentu i wydawało się, że w tamtym czasie miał poczucie, że sytuacja panująca wśród nas nie odpowiadała opisowi tego domu. Tak więc miał przynaglenie od Pana, aby wrócić na Tajwan i poświęcić niemal 5 lat na to, aby ponownie przestudiować Pismo Święte, aby zobaczyć, na ile temu odpowiadamy. I powiedziałbym, święci, że ten plan, który macie w swoim ręku, stanowi swego rodzaju podsumowanie, streszczenie, śmietankę tego, co wyniknęło z tego 5-letniego studiowania Biblii przez brata Lee. To właśnie tutaj mamy. Powiedziałbym jednak, święci, że tak naprawdę to, co tutaj mamy, mamy już w naszych rękach od 28 czy 29 lat. I gdybyśmy przyrównali samych siebie do opisu tego domu, powiedzielibyśmy, że choć jesteśmy w drodze, zdecydowanie jesteśmy w drodze, to nadal nam trochę brakuje. Czuję więc, że to słowo jest nam szczególnie potrzebne. I naprawdę mam nadzieję, że dzięki Pańskiej łasce nikt z nas nie będzie miał, jak to powiedział wczoraj brat, postawy Marty. Czyli tak, wiem. Ja wiem. Kiedy mówimy o biblijnym sposobie, czy gdy mówimy o ustanowionej przez Boga drodze, niektórzy z nas mogą szybko odpowiedzieć, o tak, 4 punkty. Z niektórych szybko może się wydobyć skrót ZKDB. Znacie skrót ZKDB? ZKDB. Wymówiłem go wolniej dla tłumaczy. Wiecie, kiedy mamy wiele języków, tłumacze muszą nadążyć. Znacie skrót ZKDB? Z oznacza co? Zradzanie. K oznacza karmienie. D doskonalenie. A B budowanie. Budowanie za pośrednictwem prorokowania. Ale święci, możliwe jest, że to wiemy i możemy na to odpowiedzieć, ale nasze życie Kościoła wciąż nie odpowiada projektowi. Bardzo doceniam to, co jeden ze współpracowników powiedział o bracie Lee na koniec jednego ze spotkań po poselstwie, że był on mądrym budowniczym za wzorem Pawła. Święci, w swoich rękach mamy projekt. Mamy projekt. Musimy teraz przejść do planu poselstwa, ale chciałbym, abyśmy zamiast zaczynać od punktu pierwszego, przeskoczyli do punktu H3 na drugiej stronie planu. To ostatni punkt pierwszego punktu rzymskiego. Ostatni punkt, czyli punkt, pierwszy punkt rzymski, podpunkt H3. Widzicie go? Chcę wam powiedzieć, że ten punkt to sedno.
C-R-U-X. The crux, the heart,
sedno, serce ustanowionej przez Boga drogi. Ten punkt, bez względu na to, co robimy, bez względu na to, który z czterech punktów tej drogi tu zobaczycie, jest tu coś w sercu tego, coś, co się za tym wszystkim kryje. I nasz brat to opisał. To zostało wzięte bezpośrednio z przemawiania naszego brata. Przeczytajmy punkt H, a następnie punkt 3 pod nim. Wszyscy razem. Musimy być jedno z Panem i z Nim współpracować w celu odzyskania nowotestamentowego kapłaństwa Ewangelii. Amen. Teraz punkt 3. Bez względu na to, czy jesteśmy na spotkaniu grupy witalnej, czy prorokujemy na spotkaniach Kościoła, czy głosimy Ewangelię odwiedzając innych, czy też troszczymy się o nowe osoby, zasada pozostaje ta sama. Musimy czynić wszystkich świętych członkami ciała Chrystusa, w którym każdy działa, każdy funkcjonuje według swojej miary ze względu na budowanie organicznego ciała Chrystusa.
Amen.
Dobrze by było MSRP ten punkt, czyli modlitewnie przeczytać, przestudiować, wyrecytować i prorokować. Bez względu na to, czy jesteśmy na spotkaniu grupy witalnej, to jest nasze D w ZKDB, czyli doskonalenie. Czy prorokujemy na spotkaniach Kościoła, to czwarty punkt, czyli B, budowanie. Czy głosimy Ewangelię odwiedzając innych, to pierwszy punkt, czyli Z, zdradzanie. Czy też troszczymy się o nowe osoby, to drugi punkt, K, karmienie. To znaczy, że w każdym z tych punktów, zdradzaniu, karmieniu, doskonaleniu i prorokowaniu, bez względu na to, co robimy, zasada pozostaje ta sama. Zasada pozostaje ta sama. Musimy czynić wszystkich świętych członkami ciała Chrystusa, w którym każdy działa, każdy funkcjonuje według swojej miary ze względu na budowanie ciała Chrystusa. Święci, wręcz błagam was, jeśli nic innego z dzisiejszego poselstwa nie zapamiętacie, to zapamiętajcie ten punkt. Będzie jeszcze jeden punkt później. Mamy tu tak naprawdę dwa kluczowe punkty, ale jeśli nie zapamiętacie nic innego, proszę, zapamiętajcie to. Może przeczytajmy ten punkt jeszcze raz i zaakcentujmy te trzy wyrażenia. Wszystkich świętych, każdy działa, każdy funkcjonuje. Przeczytajmy to jeszcze raz, wszyscy razem, punkt trzeci. Bez względu na to, czy jesteśmy na spotkaniu grupy witalnej, czy prorokujemy na spotkaniach Kościoła, czy głosimy Ewangelię odwiedzając innych, czy też troszczymy się o nowe osoby, zasada pozostaje ta sama. Musimy czynić wszystkich świętych członkami ciała Chrystusa, w którym każdy działa, każdy funkcjonuje według swojej miary, ze względu na budowanie organicznego ciała Chrystusa. Mamy tu w tych dwóch punktach, w punkcie H i w punkcie trzecim, dwie wielkie wizje, dwa objawienia, które leżą u podstaw każdego punktu biblijnego sposobu. W punkcie H mamy nowotestamentowe kapłaństwo, o którym brat Nii, jak również wielu nauczycieli Biblii, mówił jako o powszechnym kapłaństwie. W punkcie trzecim natomiast mamy tę ostatnią frazę, organiczne ciało Chrystusa. Podczas gdy będziemy omawiali szczegóły tego planu, zobaczymy, tak jak powiedział nam brat Lee, że każdy punkt drogi ustanowionej przez Boga nie tylko jest biblijny, nie tylko opiera się na Słowie, ale wynika z pewnego objawienia, z pewnej wizji zawartej w Słowie, a zwłaszcza w Nowym Testamencie. To coś, co wynika z objawienia święci. Nie chodzi tu jedynie o zmianę formatu spotkania. Możecie zmienić zewnętrzny format spotkania lub poczynić jakieś ustalenia, ale to nie gwarantuje wam tego, że pobudzi to organiczne funkcjonowanie świętych. I to, co te dwa punkty, nowotestamentowe kapłaństwo i organiczne ciało Chrystusa, mają ze sobą wspólnego, to to, że coś jest w każdym jednym członku. W każdym jest organiczna funkcja, funkcja wynikająca z życia, wynikająca z odrodzenia. Życie funkcjonuje w pewien sposób, a my musimy robić co tylko w naszej mocy, aby rozwijać organiczną funkcję każdego świętego, bez względu, czy ma to miejsce na spotkaniach ewangelizacyjnych, czy podczas odwiedzania nowych osób, czy na spotkaniach grupowych, czy na spotkaniach grup witalnych. Nawet na spotkaniu prorokowania powinniśmy mieć taką atmosferę, która pobudza organiczną funkcję świętych. Święci, wiemy, że tradycyjny sposób spotykania się w świecie chrześcijańskim anuluje tę funkcję. Anuluje ją. Zastępuje. I przykro powiedzieć, ale tradycyjny sposób bardzo często odpowiada naszym naturalnym preferencjom. Odpowiada naszemu naturalnemu smakowi. Dlatego właśnie brat Lee mówił raz po raz, że tak trudno jest się wydostać z tego tradycyjnego sposobu. Nasz brat Minoru jednak powiedział coś w czwartek wieczorem, co bardzo mnie uderzyło, a mianowicie, że możemy nie stosować tradycyjnego sposobu, ale możemy mieć pewną modyfikację drogi ustanowionej przez Boga. Być może przyjęliśmy te punkty zgodnie z projektem, ale później praktykujemy je zgodnie z naszymi preferencjami i smakiem. I w efekcie mamy zmodyfikowany biblijny sposób. Święci, potrzebujemy opisu domu. Musimy dopasować siebie do tego opisu, abyśmy się zawstydzili, abyśmy doświadczyli zwrotu i mogli iść odtąd naprzód. Mając zatem takie tło, powróćmy teraz do pierwszego punktu planu i wszyscy razem przeczytajmy pierwszy punkt rzymski. Musimy ujrzeć i praktykować kluczowe punkty dotyczące światła i objawienia, które otrzymaliśmy od Pana i które odnoszą się do tego, jak biblijnie się spotykać i służyć, by budować ciało Chrystusa. Święci, czasem przeskakujemy te małe słowa, traktujemy je jako coś oczywistego. Chciałbym zwrócić na nie Waszą uwagę, na słowa ujrzeć i praktykować. Punkt ten nie mówi, musimy praktykować kluczowe punkty, które odnoszą się do tego, jak biblijnie się spotykać i służyć. Ten punkt mówi, musimy ujrzeć i praktykować kluczowe punkty dotyczące światła i objawienia, które otrzymaliśmy od Pana i które odnoszą się do tego, jak biblijnie się spotykać i służyć. Nasz brat powiedział nam, że są wizje, objawienia, które leżą u podstaw wszystkich tych praktyk. Potrzebujemy tych praktyk. Nie zrozumcie mnie źle. Potrzebujemy ich. Ale muszą one wynikać z wizji. Muszą odpowiadać objawieniu. Tak więc ten plan, wzięty bezpośrednio z książki Nowotestamentowi Kapłani Ewangelii, pierwsza część tego planu pochodzi z tej właśnie książki. Wspaniała książka, chyba jest to rozdział 10. Jeśli otworzycie na tym rozdziale, zobaczycie, że niemal słowo słowo pochodzą stamtąd, punkty A do H tego planu. Pierwsze cztery punkty wiążą się z praktyką, ostatnie cztery zaś to wizje, które podtrzymują praktykę, kierują praktyką. Czytajmy dalej. A. Musimy funkcjonować jako kapłani Ewangelii, głosząc Ewangelię i zbawiając ludzi dzięki odwiedzaniu ich. Ponownie mamy tu list do Rzymian 15:16, trudzący się kapłani Ewangelii. Mamy też 10 rozdział Ewangelii Łukasza, w którym Pan posyła 70 dwójkami. Taki wzór ustanowił Pan, aby posyłać ludzi, by odwiedzali innych. Wiecie, święci, jestem tak wdzięczny Panu, że pewnego dnia, w 1954 roku, zanim jeszcze się urodziłem, ale pewnego dnia w 1954 roku moja rodzina, mama, tata, z trójką mojego rodzeństwa, które jest znacznie starsze ode mnie, w podążaniu za amerykańskim marzeniem, mój ojciec sprowadził całą naszą rodzinę z Puerto Rico do Nowego Jorku. I w ciągu 2 tygodni, mniej niż 2 tygodnie, od chwili, gdy dołączyła do niego moja mama, bo najpierw pojechał on, a później sprowadził mamę, mniej niż 2 tygodnie później, w sobotnie popołudnie, ktoś zapukał do naszych drzwi. 30-kilkuletnia siostra. Witamy w naszym sąsiedztwie. Święci, to dobry sposób, by sprawować kapłaństwo Ewangelii. Bądź pierwszym sąsiadem, który kogoś przywita. Bądź ich pierwszym przyjacielem w ich nowym miejscu zamieszkania. Powiedziała ta siostra, witamy w naszym sąsiedztwie. Uczą dzieci Biblii w każde sobotnie popołudnie przez godzinę. Czy macie jakieś dzieci? Tak naprawdę to jestem niemal pewien, że ta siostra wiedziała, że w tym domu jest trójka dzieci. A więc moja matka je tam posłała. Kiedyś w końcu moja mama odpowiedziała mi tę historię. Były to 2 30-kilkuletnie kobiety. Związane były ze zgromadzeniem braci wolnych, ale nie sponsorowane przez nie. Wynajmowały pokój nad sklepem w każde sobotnie popołudnie na godzinę i usługiwały w owym czasie od 35 do 40 dzieciom. Tak mi powiedziała mama. Bez śpiewników, bez projektora, bez krzeseł. Po prostu 2 kobiety, pełne pańskiej miłości i brzemienia o to sąsiedztwo we wschodniej części Manhattanu. Z powodu tych 2 sióstr, w ciągu 6 miesięcy moja mama została zbawiona, moja siostra została zbawiona, 2 moi bracia zostali zbawieni, potem ja się urodziłem. Zostałem zbawiony. 31 lat później mój ojciec został zbawiony. I teraz w mojej rodzinie są 4 pokolenia zbawionego owocu tych 2 sióstr. Wybaczcie, dzisiaj nie mówimy o osiedlowych spotkaniach dla dzieci. Mówimy o ustanowionej przez Boga drodze. Ale siostry, tak naprawdę to bardzo dobry sposób na to, aby wiele z was mogło wejść w swoją funkcję. Kiedy te 2 siostry spotkają się z Panem, nie staną przed Nim z pustymi rękami. A to tylko nasza rodzina. Nie wiem, ile innych dzieci z tej grupy miałoby podobne świadectwo. Tak więc, święci, chodzenie po domach. Powinniśmy pójść za tym wzorem. Oczywiście brat Lee powiedział, by nigdy nikogo nie zmuszać, by to robił. Nawet gdyby 1/4 świętych na spotkaniu grupowym czy w kościele miałoby brzemię, miałby to brzemię, owoc całego kościoła by się przelewał. Musimy wprowadzić świętych w ich funkcję, w ich organiczną funkcję, w Ewangelii za jej pośrednictwem. W książce Rozprzestrzenianie się Pańskiego odzyskiwania dzisiaj, w rozdziale 3, brat Lee dość zdecydowanie wypowiada się przeciwko dużym spotkaniom ewangelizacyjnym, na które zaprasza się znanego mówcę. Mówi, że takie spotkania anulują funkcję głoszenia Ewangelii przez świętych. W rozdziale 11 jednak, w tej samej książce, który, jeśli się nie mylę, jest ostatnim rozdziałem tej książki, wypowiada bardzo równoważące słowo na temat spotkań ewangelizacyjnych, mówiąc, że bardzo dobrze jest mieć comiesięczne spotkania ewangelizacyjne. Możecie zapytać, czy jedno drugiemu nie zaprzecza? Nie, bo tu chodzi o to, że nie powinniśmy organizować spotkań ewangelizacyjnych w taki sposób, który anuluje funkcję świętych, ale każdego miesiąca powinniśmy zachęcać świętych, gdziekolwiek jesteśmy, by głosili Ewangelię swoim przyjaciołom, krewnym, sąsiadom, kolegom i koleżankom z klasy. Następnie co miesiąc możemy mieć spotkanie zbierania plonów, na którym nawet ci, którzy zostali zbawieni, odrodzeni, mogą przyjść i usłyszeć dobre, krótkie poselstwo ewangelizacyjne i to bardzo wzmocni ich wiarę i wzmocni ich zbawienie. Tak więc, mając takie spojrzenie, nawet właściwe korzystanie ze spotkań ewangelizacyjnych może pobudzić organiczną funkcję świętych, ponieważ święci nie będą polegali jedynie na tym spotkaniu ewangelizacyjnym, lecz to ciało będzie głosiło Ewangelię. Mam więc nadzieję, święci, że dopasujemy swoje życie Kościoła do tego projektu. Przeczytajmy następny punkt. B. Musimy spotykać się w domach nowych wierzących, karmiąc ich i pielęgnując, aby nasz owoc pozostawał. Amen. Mamy tu Dzieje Apostolskie 5:42. I każdego dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i zwiastować Ewangelii o Jezusie jako Chrystusie. Święci każdego dnia w świątyni i po domach. Tak wygląda projekt. Tak wygląda wzór, który widzimy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, 4 i 5. Po domach. Nasz brat wspomniał o tym wczoraj, jeden z braci. Mówił o wzorze, jakim był Paweł. Wywarło to na mnie świeże wrażenie. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Paweł mówił do efeskich wierzących, przypomniał im, że był z nimi po domach. Wyobrażacie to sobie? Paweł powiedział publicznie oraz po domach. Publicznie oraz po domach. Brat Paweł odwiedzał świętych po domach. Odwiedzał nowych po domach. A następnie powiedział w wersecie 31, każdego. Przypomniało mi to, jak brat Lee podzielił się swoim świadectwem z wczesnego okresu w Chifu, gdzie mieli pokój w miejscu spotkań, w którym jeden brat mieszkał i nie robił nic innego, tylko gotował. I każdego wieczora, kiedy nie było spotkania, brat Lee zapraszał świętych. Słyszałem już kiedyś tę historię, ale przeczytałem to świadectwo około 1,5 tygodnia temu, ponieważ dzielił się nim z nami kilkakrotnie. I było tam coś, czego nigdy wcześniej nie czytałem. Mówił, że zapraszał świętych i rozmawiał z każdym z nich po kolei. Z każdym po kolei, żeby poznać ich sytuację. Nie chodziło więc tylko o to, żeby przyszli święci, żeby posiedzieć razem przy stole, oczywiście we wspaniałej atmosferze, ale znalazł sposób na to, by porozmawiać z każdym z nich. Święci, niezależnie od tego, czy robimy to zapraszając świętych, czy odwiedzając ich, musimy poznać świętych. Musimy dotrzeć do nowych osób. Musimy kontaktować się z ludźmi. A kiedy będziemy to robili, wówczas takie odwiedzanie ich pobudzi organiczną funkcję w tych, których odwiedzamy, aby robili to samo, co my. Czytajmy dalej. C. Za pośrednictwem spotkań grup witalnych musimy uczyć i doskonalić świętych ku nowotestamentowemu dziełu posługi, ku budowaniu ciała Chrystusa.
Amen.
Przeczytajmy także punkt pierwszy. Podczas spotkań grup witalnych wierzący potrzebują wzajemnej społeczności i wstawiennictwa, wzajemnej troski i pasienia, wzajemnego nauczania i studiowania prawdy oraz wzajemnego pouczania w dążeniu do wzrostu w życiu duchowym ze względu na pobudzenie do głoszenia Ewangelii, troskę o nowych wierzących, przeprowadzanie spotkań grupowych i wszelką inną służbę w życiu Kościoła. Ponownie mamy tu opis domu. Jak odpowiada temu nasze życie Kościoła? Wzajemna społeczność i wstawiennictwo. Wzajemna troska i pasienie. Wzajemne nauczanie i studiowanie prawdy. Wzajemne pouczanie i dążenie do wzrostu w życiu duchowym. Brat Lee podał przykład. Chciałbym to wam przeczytać. To jest z książki Nowotestamentowi Kapłani Ewangelii. Opisuje tam takie spotkanie. Mówi, takie organiczne spotkanie jest tym, co list do Hebrajczyków 10:25 nazywa naszym wspólnym gromadzeniem się. Takie spotkanie jest jak spotkanie rodzinne, na którym ma miejsce spontaniczna, wzajemna społeczność, podczas której jedni zadają pytania, a inni odpowiadają. Nie wiem, ilu z was, może brat Bill, ilu z was było na takim spotkaniu, na którym ktoś zadał pytanie, i wszyscy patrzą na ciebie, bo czekają, aż na nie odpowiesz. Nie lubię być na takim spotkaniu. Lubię być na spotkaniu, na którym każdy odpowiada. Każdy zadaje pytania i każdy odpowiada. Święci, bardzo możliwe, że nawet na naszym spotkaniu grupowym wciąż mamy resztki tradycyjnego sposobu spotykania się. Istnieje niepisana, niewypowiedziana hierarchia. Musimy robić, co w naszej mocy, aby promować i pobudzać organiczną funkcję w każdym wierzącym, na którym ma miejsce wzajemne nauczanie i wzajemne uczenie się. Na przykład jedni mogą zapytać, co znaczy nieść krzyż. Przypuśćmy, że jesteśmy na spotkaniu grupowym i ktoś nowy pośród nas zadaje pytanie, co znaczy nieść krzyż. Spośród około 10 osób na spotkaniu ktoś mógłby powiedzieć, że krzyż to okropne narzędzie do wykonywania egzekucji na najgorszych przestępcach stosowane w czasach Cesarstwa Rzymskiego i że Pan Jezus został na takim krzyżu ukrzyżowany. Dobrze, to jest jakaś odpowiedź. Niezbyt pomocna, ale jest to odpowiedź. Być może ktoś z młodszych lub nowych osób mógłby odpowiedzieć w taki sposób. A wy byście powiedzieli, tak, to prawda. A ktoś inny dodałby, odpowiadając zgodnie z tym, co wie, że Pan Jezus został ukrzyżowany, a my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Nim. W ten sposób każdy coś powie. Młodzi coś powiedzą, starsi coś powiedzą. Bez względu na to, czy ktoś jest zbawiony od niedawna, czy od dawna, może coś powiedzieć, tak jak wszyscy inni. Każdy może coś dołożyć, zgodnie z tym, co wie. Potem ktoś bardziej doświadczony mógłby powiedzieć, że nieść krzyż to pozostawać w uśmiercaniu za sprawą śmierci Chrystusa. Tak by naszemu ja, naszemu naturalnemu człowiekowi, staremu człowiekowi został położony kres. Po kilku minutach mamy jasną odpowiedź. Oto spotkanie grupowe, jakiego chcemy. Takie spotkanie odpowiada organicznemu sposobowi opisanemu w Biblii. Święci, czyż nie chcecie więcej takich spotkań? Musimy do tego dążyć. Zbudowanie takiej atmosfery wymaga więcej pracy, więcej trudu, niż po prostu odpowiedzieć na pytanie. Czasem musimy oprzeć się pokusie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i po prostu powiedzieć: dobre pytanie. Jak myślisz, siostro? Jak myślisz, bracie? I rozwijać na naszym spotkaniu organiczną funkcję świętych. Tak właściwie to jest nas obawa, święci, że niektóre z naszych spotkań grupowych to po prostu spotkania czytelnicze, na których czytamy. Zbieramy się razem, być może jemy razem posiłek, następnie przychodzi czas na spotkanie, trochę pośpiewamy, trochę się pomodlimy, a następnie wyciągamy poselstwo. Proszę, nie zrozumcie mnie źle. Bardzo zależy nam na czytaniu posługi. Tak naprawdę to szkoda, że więcej świętych nie przyszło wczoraj na tę społeczność i naprawdę mamy nadzieję, że czytanie posługi stanie się częścią naszego codziennego życia. Możliwe jest jednak, święci, żeby chować się za poselstwem, kiedy to po kolei czytamy jakiś fragment. Bez wątpienia coś zyskamy. Bez wątpienia przyjmiemy trochę pokarmu. Ale mówię wam, święci, taka praktyka sama w sobie nie pobudzi organicznej funkcji świętych. Nie poznamy sytuacji tego brata. Nie poznamy problemu tej siostry. Jak możemy się wtedy modlić? Jak możemy wtedy paść? Jak możemy wtedy praktycznie się o kogoś zatroszczyć? Musi zaistnieć pewna otwartość. To nie znaczy, że mamy przestać czytać. Ponownie, nie zrozumcie mnie źle. Ale musimy robić, co w naszej mocy, aby pobudzać organiczną funkcję w świętych. Amen. Przeczytajmy podpunkt drugi. Spotkania grup witalnych stanowią główną część życia i służby Kościoła. Jeśli będziemy mieli takie spotkania opisane w podpunkcie pierwszym, spotkania we wzajemności, ze wzajemną społecznością i wstawiennictwem, wzajemnym pasieniem i troską, wzajemnym dążeniem do wzrostu w życiu, to wierzę, że będą one atrakcyjne dla świętych. I spotkanie grupowe stanie się główną częścią naszego życia Kościoła. O, dążmy do tego, święci, dążmy do tego. Podpunkt D. Musimy prowadzić świętych do tego, by dla budowania siebie i Kościoła dążyli do tego, by prorokować na jego spotkaniach, przemawiać dla Pana, wypowiadać Go, zaopatrywać w Niego innych, przemawiać i słuchać we wzajemności oraz by tego wszystkiego pragnęli. Amen. Nawet na spotkaniu prorokowania powinno mieć miejsce takie przemawianie i słuchanie we wzajemności. Spotkanie prorokowania powinno coś pobudzić, zainicjować. Wiem, że w wielu miejscach do tego dążymy, staramy się to osiągnąć, ale czuję, że rozpatrując to całościowo, zgodzimy się, że jeszcze nie doszliśmy do celu. Dlaczego? Jednym z powodów jest to, o czym mówi drugi punkt rzymski. Dojdziemy do niego. Czyli brak tego, o czym czytamy w drugim punkcie rzymskim. Przeczytajmy te podpunkty i powrócimy do tej kwestii później. Przeczytajmy podpunkty 1 i 2 w punkcie D. Takie prorokowanie jest tym, co każdy wierzący może i powinien czynić. Takie prorokowanie, które służy budowaniu Kościoła, przewyższa wszystkie inne dary, a apostoł Paweł wysoce je poleca w pierwszym liście do Koryntian 14. A teraz, święci, tak jak wspomniałem wcześniej, pierwsze cztery punkty ABCD odpowiadają tym czterem etapom drogi ustanowionej przez Boga, o której mówiliśmy wcześniej. Punkt A dotyczy zdradzania, czy też głoszenia Ewangelii. Punkt B, karmienia w domach nowych wierzących. Punkt C – doskonalenia w grupach witalnych. Punkt D – prorokowania na spotkaniach Kościoła. Tutaj jednak w punktach od E do H, w punktach E, F, G i H, mamy te wspaniałe wizje, objawienia, które leżą u podstaw każdej praktyki, stanowią jej wewnętrzną strukturę. Każda praktyka to w rzeczywistości wypracowanie, praktyczne działanie tych wizji. Spójrzmy teraz na te punkty. Kościół to organizm będący zespoleniem Boga i człowieka, utworzony przez przetworzonego trójjedynego Boga w Jego boskiej Trójcy. Święci, Kościół to organizm. Kościół to organizm utworzony za sprawą udzielania się trójjedynego Boga. Jeden z naszych braci już to w pewnym stopniu omówił. Wynikiem Bożego udzielania się z pierwszego rozdziału listu do Efezjan jest Kościół. Nie możemy mieć tego, co znajduje się w liście do Efezjan 4, czyli funkcjonowania każdej jednej części, dopóki nie będziemy mieli tego, co jest w rozdziale pierwszym tego listu. Kościół to organizm. To coś z życia. W czasie, gdy brat Lee starał się praktykować ustanowioną przez Boga drogę ze świętymi na Tajwanie, niektórzy krytykowali to, mówiąc, że to coś sztucznego, że patrzymy na liczby, że jest to coś uregulowanego, chodzenie po domach, zwracanie się w tym czy w tamtym kierunku. Tylko ludzie z zewnątrz, niepowiązani z nami, nie będący w centrum tego brzemienia, powiedzieliby coś takiego. Ponieważ w rzeczywistości, zanim wyjdziemy, jak wielu z was wie, zachęca się nas, abyśmy się modlili, wyznawali grzechy. Myślę, że w tamtym czasie zostaliśmy poprowadzeni ku rozprawianiu się z samymi sobą za pośrednictwem wyznawania bardziej, głębiej niż kiedykolwiek przedtem w życiu Kościoła. Wielu z nas może o tym zaświadczyć. Docieranie z Ewangelią do ludzi to kwestia życia. Każdy krok w tym dziele w rzeczywistości wynika z życia. Ale potrzebujemy praktyk. Potrzebujemy ich. Mamy tendencję popadania w skrajności. Jeśli tak bardzo zależy nam na życiu, to nie zależy nam na praktykach. A później idziemy całkowicie w drugą stronę i zapominamy o życiu. Ale dzięki Panu za to zrównoważone spojrzenie. Ciało Chrystusa to organizm, a ciało musi ćwiczyć. Przeczytajmy podpunkty, które tu mamy. Może niech siostry przeczytają podpunkt pierwszy. Bardzo proszę. Organizm ten został ukonstytuowany w sposób organiczny, a nie organizacyjny. Bracia, podpunkt drugi. Organizm ten buduje się za sprawą wzrostu Bożego życia, a nie dzieła ludzkich rąk. Amen. Siostry, organizm ten jest jedno w Bożym życiu i nie pozwala na żadne rozróżnienie ani oddzielenie. Bracia, wszystkimi poczynaniami tego organizmu kieruje życie, które w nim działa i które te poczynania pobudza. Amen. Teraz punkt F. Musimy odzyskać objawienie zawarte w liście do Efezjan 4:11-16. Musimy odzyskać. Przeskoczę teraz do G, a później wrócę. Odzyskawszy objawienie zawarte w liście do Efezjan 4:11-16, musimy również odzyskać objawienie zawarte w pierwszym liście do Koryntian 14. Święci, musimy odzyskać to, co widzimy w liście do Efezjan 4, czyli ciało budujące samo siebie w miłości poprzez stawy zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części. To musimy odzyskać. To jedyny sposób na to, aby ciało zostało zbudowane, aby oblubienica się przygotowała, aby Pan mógł powrócić. Musimy to odzyskać. I jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy w drodze do tego celu, ale musimy przyznać, że wciąż nam trochę brakuje. Chciałbym wam coś przeczytać, coś, co powiedział brat Nee. To fragment z dzieł zebranych z tomu 57, noszącego tytuł Wznowienie posługi Watchmana Nee. Chyba jest to poselstwo 20. Dotyczy to odzyskania tego, o czym mówi list do Efezjan 4. Musimy ujrzeć odzyskiwanie tego, co znajduje się w liście do Efezjan 4. To mówi brat Nee. To, co przed chwilą przystaliśmy w planie, to był brat Lee. Widzimy, że ich brzemię jest dokładnie takie samo. A więc brat Nee mówi, wierzymy, że Bóg dziś odzyskuje najtrudniejszą rzecz. Najtrudniejszą rzecz. To, co martwi nas dzisiaj najbardziej, to wypełnienie się 4 rozdziału listu do Efezjan. Kiedy to usłyszałem, ponownie zawstydziłem się. Zawstydziłem się, ponieważ nie jestem pewien, na ile się o to martwiłem. Wydaje się, że nie musimy się martwić o wypełnienie słów z Ewangelii Jana 3,16. Nie boimy się, że się one nie wypełnią i się o to nie martwimy. Przypuśćmy, że ktoś mówi, że uwierzył i pyta, co powinien zrobić, jeśli wciąż nie otrzymał życia wiecznego. Uwierzył, lecz nie dostrzega żadnego efektu. Co powinniśmy zrobić? Nie martwimy się o to. Przeczytałem Nowy Testament ponad 200 razy. Nie martwię się o żaden inny fragment słowa. Nawet Księgę Objawienia przeczytałem kilkaset razy. O tę księgę także się nie martwię. Martwię się jednak o 4 rozdział listu do Efezjan. Zastanawiam się nad tym, jak ten fragment Pisma Świętego się wypełni. Rozdział ten mówi, że dzieło posługi polega na dojściu do jedności wiary. Kościół to ciało Chrystusa i buduje sam siebie w miłości. Nie obawiamy się o rzeczy takie jak nowe niebo, nowa ziemia i jezioro ogniste. Kiedy jednak leżę w swoim łóżku, zawsze jestem pełen obaw w związku z wypełnieniem się 4 rozdziału listu do Efezjan. To brat Nee. Przestudiowałem Biblię i modliłem się, ale wciąż nie mam pewności, że stan, jaki widzimy w 4 rozdziale listu do Efezjan, wypełni się w dzisiejszym Kościele. Pośród Bożych dzieci panuje dziś wielkie zamieszanie. Istnieją przeróżne podziały. Kiedy będziemy jedno? Istnieją dziś przeróżne posługi. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. W jaki sposób rozdział ten może zostać odzyskany? Wierzymy jednak, bracia i siostry, że nadejdzie dzień, w którym Boże odzyskiwanie osiągnie etap wypełnienia się 4 rozdziału listu do Efezjan. Bóg wszędzie wykonuje dzieło odzyskiwania. Ostatecznym dziełem pośród tych wszystkich dzieł może właśnie być odzyskanie świadectwa ciała. Bóg prowadzi nas dziś z powrotem do początku, aby odzyskać stan, jaki panował na początku. Czy to jest naszym celem, święci? Mam nadzieję, że to właśnie będzie naszym celem i że wręcz będzie nas to niepokoić, jeśli nie będziemy temu stanowi odpowiadali. To jest istotnie to, o czym jest mowa w Księdze Ezechiela, uczucie wstydu, poczucie niezaspokojenia. Panie, wprowadź nas w to, usuń każdą przeszkodę, najpierw we mnie, aby wprowadzić wszystkich świętych w ich organiczną funkcję. Do punktu F. Pierwszy, dary doskonalą wszystkich świętych, aby ci mogli wykonywać dzieło nowotestamentowej posługi dla budowania ciała Chrystusa. Dary są stawami zaopatrzenia w ciele Chrystusa, a wydoskonaleni święci są każdą jedną częścią i działają w swojej mierze w ciele Chrystusa. Potrzebujemy jednych i drugich. Potrzebujemy, aby stawy wykonywały swoją część. Stawy zaopatrzenia nie powinny być nieśmiałe, powinny robić to, co do nich należy. Następnie jednak mamy każdą jedną część. Każda jedna część musi działać. Przeczytajmy wspólnie podpunkt 3. To wspaniałe. Dary, czyli święci, którzy zaopatrują, tworzą strukturę łączącą ciało Chrystusa, a każdy funkcjonujący członek staje się scalającym je budulcem. Razem wzięte sprawiają, że ciało jest spasowywane, wiązane i budowane.
Amen.
Tak więc ponownie, potrzebujemy jednych i drugich. Potrzebujemy stawów zaopatrzenia i potrzebujemy też działania w swojej mierze każdej jednej części. Punkt G, przeczytajmy go razem. Odzyskawszy objawienie zawarte w liście do Efezjan 4:11-16, musimy również odzyskać objawienie zawarte w pierwszym liście do Koryntian 14. Święci doskonaleni przez dary powinni dążyć do tego, by prorokować, przemawiać dla Pana, wypowiadać Go i zaopatrywać w Niego innych oraz tego wszystkiego pragnąć, aby Kościół mógł być budowany. Takie prorokowanie, które służy budowaniu Kościoła i przewyższa wszystkie inne dary, to kwestia przemawiania i słuchania we wzajemności. Przeczytajmy podpunkt trzeci razem. Takie prorokowanie, które jest pełne przemawiania i słuchania we wzajemności, pobudza organiczną, duchową funkcję członków ciała Chrystusa, wzmacnia i buduje Kościół. Chciałbym wspomnieć tu o dwóch rzeczach. Jedną z nich jest to, jak zobaczymy w drugiej części planu, że jeśli chcemy mieć prorokowanie, to nie zaczynamy od samego prorokowania. Nie zaczynamy od studiowania słowa. Musimy tak naprawdę zacząć od porannego ożywienia. I co ciekawe, kiedy brat Lee trudził się ze świętymi na Tajwanie, aby wprowadzić ich w kwestię ustanowionej przez Boga drogi, bardzo wiele czasu i trudu poświęcił na kwestię porannego ożywienia. I to był czas, kiedy zaczęliśmy wydawać te książki, Święte Słowo na poranne ożywienie, ponieważ mają one na celu spotkanie prorokowania. A więc święci, a zwłaszcza bracia, chciałbym zasugerować, że jeśli naprawdę chcemy zbudować spotkanie prorokowania, to musimy zacząć u podstaw, czyli zbudować codzienne życie świętych. Tego właśnie dotyczy druga część tego planu. Ale powiązane jest to tutaj z kwestią prorokowania. Nie możemy oczekiwać, że będziemy mieli takie spotkanie, o którym tutaj mowa, na którym każdy przemawia, każdy słucha i na którym buduje się funkcja każdego świętego, jeśli święci nie prowadzą zdrowego życia codziennego. Naprawdę musimy wziąć sobie to wszystko do serca. Drugą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, jest to oto wyrażenie, organiczna duchowa funkcja. Ponownie, święci, sednem ustanowionej przez Boga drogi jest pobudzenie organicznej, duchowej funkcji każdego członka ciała. Musimy robić, co możemy, nowi, młodzi, starsi, aby pobudzić organiczną funkcję, którą święci mają w sobie. Teraz powracamy do punktu H. Czytaliśmy już go wcześniej. Przeczytajmy go wspólnie ponownie. Musimy być jedno z Panem i z Nim współpracować w celu odzyskania nowotestamentowego kapłaństwa Ewangelii. Amen. 1. Wszyscy zbawieni nowotestamentowi wierzący w Boga są kapłanami. Razem stają się powszechnym kapłaństwem.
Amen.
Mamy tu te wersety z Księgi Objawienia 1, 5, z pierwszego listu Piotra 2. Raz po raz Nowy Testament mówi o tym, że Bóg pragnie mieć królestwo kapłanów. Pragnie, aby każdy funkcjonował jako kapłan. Aby każdy funkcjonował tak, by prowadzić człowieka do Boga, a Boga do człowieka. Musimy robić, co w naszej mocy, aby starać się prowadzić świętych, troszcząc się o nich, aby wziąć na siebie dwoje lub troje świętych, tylko dwa lub trzy imiona, za które możemy się modlić. A następnie możemy przynieść te imiona na spotkanie grupowe i możemy się o nie razem modlić. Może wtedy będzie miało miejsce jakieś wspólne wychodzenie, odwiedzanie innych, może jakaś kolacja, na którą można ich zaprosić. Ale musimy wywrzeć na każdym bracie i siostrze wrażenie, nawet na każdej młodej osobie, że jak tylko nowe osoby zostaną ochrzczone, czy młodzi studenci zostaną pozyskani na miasteczkach akademickich, musimy im pomóc, jak tylko zostaną zbawieni i ochrzczeni i pobudzić w nich organiczną funkcję, aby byli tacy jak ta Samarytanka, gdy tylko napiją się żywej wody, pójdą do miasta i przyprowadzą innych. Nie wiedzą, jak to powiedzieć, ale świadczą: przyjdźcie i zobaczcie człowieka. Boga. I mogą przyprowadzić wszystkich swoich przyjaciół, sąsiadów, krewnych, przyprowadzić ich do Pana. Tak naprawdę odkryliśmy, że nowi przynoszą być może najwięcej owocu. W świeżości swojego zbawienia możemy pobudzić ich organiczną funkcję. Amen. Podpunkt drugi. Głównym obowiązkiem nowotestamentowych kapłanów jest zgłoszenie Ewangelii, mające na celu doprowadzanie grzeszników do zbawienia i składanie ich w charakterze duchowych ofiar. Dlatego nazywani są kapłanami Ewangelii. A teraz ponownie najważniejszy punkt w tej sekcji. Bez względu na to, czy jesteśmy na spotkaniu grupy witalnej, czy prorokujemy na spotkaniach Kościoła, czy głosimy Ewangelię odwiedzając innych, czy też troszczymy się o nowe osoby, zasada pozostaje ta sama. Przeczytajmy tę ostatnią część razem. Musimy czynić wszystkich świętych członkami ciała Chrystusa, w którym każdy działa, każdy funkcjonuje według swojej miary ze względu na budowanie organicznego ciała Chrystusa. Przechodzimy teraz, święci, do drugiego brzemienia zawartego w tym planie. I powiedziałbym, że to, co tu jest napisane w drugim punkcie rzymskim, streszcza to brzemię. I jest to trzecie hasło spośród hasł, które dostaliśmy na tę konferencję. Przeczytajmy ten punkt razem. Aby w praktyce biblijnie się spotykać i służyć, by budować ciało Chrystusa, potrzebujemy ożywionego życia codziennego i trudu pasienia, które wypływają z naszej miłości do Pana. Święci, potrzeba nam ożywionego życia codziennego i trudu pasienia. A ożywione życie codzienne zaczyna się od codziennego, porannego ożywienia. Ożywienie, o którym tu mowa, to odnowienie opisane w drugim liście do Koryntian 4:16. Każdego dnia potrzebujemy odnowienia, które trzeba codziennie odświeżać. Mamy oczywiście powiedziane w drugim liście do Koryntian 4:16, nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, nasz wewnętrzny człowiek jest odnawiany dzień po dniu. Każdego poranka powinniśmy pozwolić Panu Jezusowi, naszemu Słońcu, aby w nas wzeszedł, byśmy dzięki temu mogli ulec odnowieniu. Wiem, że to dla świętych powszechna praktyka, aby mieć poranne ożywienie. To wyrażenie, poranne ożywienie, było dla nas nowe w 1984 roku. Wcześniej zwykliśmy byli mówić poranne czuwanie. Ale nie chodzi o to, jak to nazywamy. Chodzi o to, że kiedy spędzasz rano czas z Panem, czy Pan jako Twoje słońce wschodzi w Twoim wnętrzu? To jest sedno sprawy. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersetach 78 i 79, naprawdę polecam Wam te trzy fragmenty z Pisma Świętego, które mamy wymienione w tym punkcie. Możecie się nawet nimi posłużyć jutro podczas porannego żywienia. Dzięki miłosiernym przejawom współczucia naszego Boga, w których wschodzące słońce nawiedzi nas z wysoka, aby zaświecić na tych, którzy siedzą w ciemności i cieniu śmierci, aby skierować nasze nogi na drogę pokoju. Wschodzące słońce nawiedzi nas z wysoka. Święci, kiedy jesteśmy rano z Panem i kiedy zagłębiamy się w wersety na ten dzień, czy nawiedza nas wschodzące słońce? Czy odwiedza Cię wschodzące słońce? Księga Malachiasza 3:20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem w swoich skrzydłach. Czy doświadczacie wschodu słońca i uzdrowienia podczas waszego porannego czasu z Panem? Podpunkt drugi. Aby to osiągnąć, to bardzo praktyczne, wszyscy powinniśmy wstawać wcześnie rano, by mieć społeczność z Panem. Powinniśmy modlić się do Niego. Pomódlmy się tą modlitwą razem. Dziękuję Ci, Panie, za nowy początek. Niech ten dzień będzie pamiętnym dniem w moim życiu. Amen. To właśnie nazywamy codziennym, porannym ożywieniem. Święci, potrzebujemy czegoś więcej niż jedynie praktyki. Nie zrozumcie mnie źle. Tak naprawdę to zbudować taką praktykę, taki nawyk, to wielka rzecz. Nawet samo taką praktykę, by spędzać czas z Panem. Na tym poselstwie jednak, kiedy brat Lee uwolnił to słowo, powiedział, potrzebujecie 30 minut, przynajmniej 30 minut. A potem niemal od razu powiedział, albo 15. Ale tak naprawdę chciał, promował 30 minut. Myślę jednak, że znał stan świętych, był w tej kwestii wyczulony. Powiedział zatem przynajmniej 15 minut, aby spędzić czas z Panem i pozwolić słońcu wzejść w waszych sercach. Podpunkt trzeci. Każdego poranka powinniśmy składać Chrystusa w charakterze naszej ofiary całopalnej i ofiary czyniącej pokój. Ofiara całopalna to poświęcenie się. Ofiara czyniąca pokój zaś służy społeczności. Na podstawie tego, że jest on naszą ofiarą za grzech, dzięki czemu będziemy mieli nowy początek, nie tylko musimy czynić to każdego dnia, lecz także robić to z towarzyszącą temu słodyczą i głębią. Święci, wiem, że wielu świętych w odzyskiwaniu to praktykuje. Ale co wy na to, żeby to robić ze słodyczą i głębią? To pociąga za sobą poświęcenie na to czasu. Pociąga za sobą spokój, wyciszenie naszej wewnętrznej istoty. Obawiam się, że wielu z nas doświadczyło, ja na pewno, że nasz czas z Panem jest jak McDrive w McDonaldzie. Tylko przejeżdżamy, robimy to przejazdem, składamy zamówienie, odbieramy je i jedziemy. Panie, potrzebuję zaopatrzenia na dziś. Czytamy wersety i jedziemy. I bez wątpienia coś zyskujemy. I oczywiście to lepsze niż nic. Ale muszę przyznać, że nie było w tym słodyczy ani głębi. Nie było głębiej. I dlatego Pan nie miał jak pójść we mnie głębiej. I jak to zostało powiedziane dziś rano, nie miał jak w mojej społeczności z Nim zastosować krzyż tam, gdzie było to potrzebne. I właśnie dlatego, święci, jeśli nam tego brakuje, to możemy znaleźć się w sytuacji, w której mija 5 lat, a my się nie zmieniamy. Możemy być w życiu Kościoła, stosować wszystkie praktyki przez 10 lat, ale wciąż tak naprawdę być tacy sami. I inni to wyczuwają, że smak jest wciąż ten sam, może już trochę zwietrzały. Z pewnością tego nie chcemy. Z pewnością chcemy dać Panu sposobność do tego, aby uzyskał w nas słodycz i głębię. W tej kwestii poleciłbym Wam, święci, 2 książki. A nawet nie całe książki. Możecie oczywiście przeczytać je całe, są wspaniałe, ale polecam Wam kilka rozdziałów. Jeśli byście się w nie zagłębili, to sądzę, że uzyskacie wiele pomocy w temacie słodyczy i głębi. Pierwszą z tych książek jest Jak radować się Bogiem i jak praktykować radowanie się Bogiem. Książka ta mówi o jedzeniu Pana i jest to wspaniała społeczność. Chciałbym Wam jednak polecić zwłaszcza rozdziały 5 i 12. Rozdziały 5 i 12. Druga książka to Lekcje dla nowych wierzących. I myślę, że z powodu tytułu wielu z nas mogło to przeoczyć. Lekcje dla nowych wierzących. Kieruję Was do rozdziałów od 21 do 25. Ostatnie 5 rozdziałów książki. Nasz brat Ed polecił tę książkę na jednym z zimowych szkoleń jakieś 3 lata temu, 3 czy 4 lata temu. Ostatnie 5 rozdziałów, od 21 do 25. Każde z nich nosi taki sam tytuł. Praktyka społeczności. Część 1, 2 aż do 5. Święci, nie jestem w stanie słowami wyrazić, ile pomocy uzyskałem z tych rozdziałów. Ta posługa jest z 1958 roku, a ta z 1959 roku, wygłoszone w odstępie kilku miesięcy. I nigdzie indziej w pismach brata Lee nie zdołałem znaleźć tak szczegółowych wskazówek dotyczących tego, jak spędzać czas z Panem. Nie mam czasu, żeby wam to teraz przeczytać, ale jest jedna sekcja, w której mówi o potrzebie wyciszenia się, wyciszenia naszej wewnętrznej istoty i o tym, że jednym z naszych głównych problemów są nasze myśli. Przychodzą one podczas gdy się modlimy i mówimy: Panie, Panie, kocham Cię. O, dzisiaj mam sprawdzian. Czy przydarzyło się wam kiedyś coś takiego? Mówicie: o, Panie Jezu, kocham Cię. O, zapomniałem wczoraj zadzwonić do Gary'ego. I natychmiast myślicie, żeby wyciągnąć telefon i napisać do niego SMS-a w samym środku modlitwy. Brat Lee mówi tu o tym, jak wyciszyć naszą istotę. Jest też fragment o poczuciu tego, że kąpiemy się w Słowie. Mamy ten hymn 13.2. Prawdopodobnie brat Lee napisał go mniej więcej w tym samym czasie, gdy uwalniał te poselstwa. Bo wiele słów z tych poselstw, zwłaszcza z tych poselstw, pojawia się w tym hymnie 13.2. Oby Pan uzyskał w nas taką słodycz i głębię. To fundament praktykowania ustanowionej przez Boga drogi. Wszystko zaczyna się tutaj. Podpunkt 4. Doświadczać odnawianego codziennie ożywienia to doświadczać codziennego świeżego przeobrażenia. Jeśli pozostaniemy w tym przeobrażeniu przez całe życie, będziemy wzrastali w życiu Pana, aż osiągniemy dojrzałość. Tutaj ma miejsce przeobrażenie. Jeśli zatem spędzamy 15 minut z Panem, ale 7 czy 8 z nich zostaje zakłóconych, przerwanych przez nasze myśli i niełatwo nam jest wrócić i Pan nie ma sposobu na to, by uzyskać w nas głębię, wówczas spowalniamy proces przeobrażenia i proces wzrostu w życiu. Jakże ważne jest, abyśmy naprawdę nauczyli się, jak spędzać czas z Panem. Amen. Teraz podpunkt B. Mówi on o naszym codziennym życiu, które jest efektem naszego codziennego porannego ożywienia. Przeczytajmy go wspólnie, podpunkt B. Musimy prowadzić zwycięskie życie z miłości do Pana, poświęcając Mu wszystko, co mamy i starając się wykupić każdą chwilę, aby kontaktować się z ludźmi, by ich paść i doskonalić.
Amen.
Mamy tu więc kwestię kontaktowania się z ludźmi. Po tym, jak zostajemy ożywieni, musimy nie tylko radować się tą społecznością, ale ta społeczność musi z nas wypływać, aby utrzymać nas w zwycięstwie. Zobaczymy to w ostatnim punkcie planu. Aby utrzymać nasze zwycięstwo, potrzebujemy takiego życia. Nie jest to jedynie kwestia tego, że przyjmujemy życie i zwyciężamy. Musimy wypływać. Wypływać do innych. Zwłaszcza kontaktując się z ludźmi. Posłuchajcie teraz tych kilku punktów. Podpunkt pierwszy. Gdy tylko usłyszymy, że ktoś choruje albo ma problemy, musimy się taką osobą zainteresować, pomodlić się za nią i udać się do niej z wizytą. To, co ta odrobina zainteresowania, modlitwa i odwiedziny są w stanie zdziałać, jest o wiele potężniejsze niż 10 poselstw. Myślę, święci, że wielu z nas znalazło się po obu stronach tego. Przyjęliśmy coś takiego. Odrobina kontaktu. Jakże to zachęcające. Mogę wam powiedzieć, że nawet tutaj, w tym tygodniu, pewien brat, gdy sobie szedłem w taki bardzo normalny sposób, zawołał mnie po imieniu. Znamy się od wielu lat. Uważam go za swojego starszego brata. I powiedział po prostu: jak się masz? Co słychać? Poczułem to ciepło, pasienie, troskę podczas tej krótkiej 5- czy 6-minutowej rozmowy. Święci, nigdy nie wiecie, kto potrzebuje pasienia, czego potrzebuje. Ale Pan jest w nas jako arcypasterz. On wie. Gdybyśmy byli Mu posłuszni w społeczności z Nim, Tak wiele potrzeb, które są pośród nas, zostałoby zaspokojonych. Tak wiele potrzeb. To jest potężniejsze niż 10 poselstw. Jeśli mamy serce dla Pana, to od dziś powinniśmy co dzień doświadczać ożywienia, aby prowadzić zwycięskie życie, poświęcać wszystko Panu i starać się wykupić każdą chwilę, by troszczyć się o poszczególne osoby. Inną ważną kwestią w pasieniu ludzi jest nawiązywanie kontaktu z nimi przed spotkaniami i po nich. Brat Lee był taki praktyczny, zachęcał nas. Przypuśćmy, że w ciągu tygodnia mamy 3 lub 4 spotkania kościoła. Przychodzimy 10 minut wcześniej i rozmawiamy z jedną osobą. Następnie po spotkaniu rozmawiamy z inną osobą. W ciągu tygodnia rozmawiamy z 6, 8 osobami. Wiecie, że w ciągu roku to byłoby od 300 do 400 osób? Wiecie, że gdybyśmy my, bracia wiodący, to praktykowali, objęlibyśmy wszystkich świętych w Kościele. Nawet jeśli tylko 3 braci starszych w Kościele składającym się z 1000 świętych, to jeśli będziecie podążali za tą wskazówką, obejmiemy wszystkich świętych. Niewiele jest takich kościołów, gdzie jest 1000 świętych, przynajmniej nie tutaj. Tak więc wielu świętych doświadczyłoby w ciągu roku wielokrotnego kontaktu, gdybyśmy tylko stale to praktykowali. O, święci, mam nadzieję, że zostaniemy pobudzeni. Mam nadzieję, że pobudzona zostanie nasza organiczna funkcja. Przeczytajmy razem ostatni punkt C. Tylko dzięki temu będziemy mogli urzeczywistniać i praktykować organiczne budowanie ciała Chrystusa z listu do Efezjan 4:11-16 i spotkania we wzajemności z pierwszego listu do Koryntian 14:26. Do tego potrzebujemy podstawy w postaci codziennego ożywiania się i codziennego zwyciężania. Potrzebujemy także życia i dzieła, ożywionego życia codziennego i trudu pasienia, które wypływają z naszej miłości do Pana, aby utrzymać nasze zwycięstwo. Święci, utrzymanie naszego zwycięstwa to nie jedynie kwestia tego, że radujemy się i dążymy do tego, by zwyciężać. Potrzebujemy ożywionego, codziennego życia i trudu pasienia. Obyśmy dążyli osobiście i zbiorowo do tego, aby podążać drogą ustanowioną przez Boga, abyśmy wszyscy, całe nasze życie Kościoła, osobiście i gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy urzeczywistnili w swoim doświadczeniu to, co widzimy jako wzór, abyśmy mieli takiego dążącego ducha, który będzie szedł naprzód, aż ujrzymy to w rzeczywistości w naszym życiu Kościoła. Pomódlmy się teraz. Amen.